Tak się stało, że ostatnie kazanie nie zostało nagrane. Nie nagrało się z powodów technicznych i pomyślałem sobie, że może warto byłoby trochę je przypomnieć, trochę główne myśli przypomnieć i na początku chciałbym właśnie 5 minut poświęcić na to, żeby przypomnieć te myśli, a potem przejść do części, do 5 rozdziału Ewangelii Łukasza, do tego fragmentu, który był czytany, który nosi nagłówek w mojej Biblii, przynajmniej w moim tłumaczeniu, powołanie pierwszych uczniów. Ostatnio rozważaliśmy uzdrowienia i egzorcyzmy, które są opisane w drugiej części 4 rozdziału. Jezus uzdrowił bardzo wiele osób, bardzo różnie chorych, także teściową Piotra. Ale to, co było najważniejsze, oprócz tego, że ludzie się zbierali wokół Niego, szli za Nim, czekali na Jego nauczanie, czekali na Jego uzdrowienia, to było to, że demony, które wyganiał, dawały świadectwo temu, kim On jest. Mówiły o tym, że Ty jesteś Synem Boga, mówiły o tym, że Jezus przyszedł za wcześnie, tak jakby tutaj przyszedłeś nas zniszczyć, mówi w 34 wersecie. Wiem, kim jesteś, święty Boga. I patrzyliśmy na to, że te świadectwa demonów były prawdą. Były prawdą. One znały prawdę, one wiedziały o tym, kim jest Jezus. One wiedziały, kim jest Ten, który każe im wyjść z tych dręczonych ludzi. Natomiast to, co jest dla nas ważne, to jest taka informacja, że nie wystarczy znać prawdę o Jezusie. Trzeba się tej prawdzie poddać. Jeżeli tylko ktoś myśli sobie, ja wierzę w Boga, ja wiem, kim jest Jezus i to mi wystarczy, to jest to samo, co demony sobą reprezentują. To nie jest człowiek nawrócony, to nie jest człowiek, który poddał swoje życie Chrystusowi, który jest Jemu posłuszny, który wykonuje Jego wolę. Bo demony wiedzą, kim jest Jezus, znają Boga i się Go boją, drżą przed Nim i nie słuchają się Go. Także widzimy tutaj w tym fragmencie, to jest początek, ale wreszcie Ewangelii będzie jeszcze wiele innych miejsc, kiedy będzie mowa o tym, jak Jezus panował i panował nad tym światem demonicznym. Jeden z ważnych teologów XX wieku, Berkauer, mówi, że nie ma poważnej teologii bez demonologii. Także to jest naprawdę realność, to jest rzeczywistość. To była rzeczywistość wtedy, to jest rzeczywistość również dzisiaj, nawet jeżeli nie jesteśmy tego tak mocno świadomi dzisiaj. To, co Jezus czynił, cuda uzdrowień i te egzorcyzmy, były świadectwem Jego mesjańskiego powołania. Były świadectwem tego, że jest Mesjaszem namaszczonym przez Boga. Egzorcyzmy są nieobecne jako cud opisany w Starym Testamencie. Teraz mamy tam cuda, które czynili Mojżesz, Eliasz, związane z panowaniem nad przyrodą, z jedzeniem, z uzdrowieniami, ale nie mamy cudów związanych z panowaniem nad światem demonów. I tutaj Jezus okazuje swoją wielkość, swoją moc, swoją władzę i właśnie w taki sposób Łukasz go opisuje, że On ma tę władzę, ma tę moc. Chrześcijaństwo jako całe opiera się na tożsamości Chrystusa. Słuchajcie, to On jest Synem Boga. On jest tym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Jeżeli ktoś to odrzuca, jeżeli ktoś tego nie chce przyjąć, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza i nie poddaje tej prawdzie, no to jest przeciwnikiem tego królestwa, które Jezus przyszedł ogłosić i którego nadejście zwiastował. Kończy się czwarty rozdział tym, że nauczał w synagogach Judei, czyli poszedł te 150 do 200 kilometrów na południe od Kafarnaum i tam nauczał. Natomiast piąty rozdział, zauważcie, znowu mamy miejsce nad jeziorem Genezaret. To znaczy, że minął jakiś czas i Jezus powrócił na tereny Kafarnaum, tereny, gdzie mieszkał ze swoją rodziną Piotr, gdzie pracował, bo był rybakiem. I tutaj rozpoczyna się ten fragment od takiego zdania. Zachęcam was, byście zobaczyli w swoich tekstach biblijnych. Gdy Jezus stał nad jeziorem Genezaret, a tłum cisnął się do Niego, by słuchać słowa Boga. Czytałem ten fragment i to mnie uderzyło bardzo mocno, bo mamy tutaj ludzi, którzy cisną się do Jezusa, żeby słuchać słowa Boga. Pomyślałem sobie o dzisiaj, jak to jest. Zauważcie, kiedy, czy ludzie, czy wokół nas, nasi sąsiedzi, nasze rodziny niewierzące w ogóle chcą słuchać słowa Boga. Jest to takie przykre, trudne, takie bolesne też w jakiś sposób, że widzimy bardzo wiele przykładów tego, że Słowo Boże jest w małym poszanowaniu u ludzi, że ludzie nie chcą tego słuchać. Wydaje się tak, jakby ludzie mieli postawę, a ja już to słyszałem, ja to znam, ja już nie chcę tego więcej słuchać. Że teraz właściwie kościoły, niektóre, nie wszystkie, ale niektóre taką strategię obejmują organizowania nabożeństw, tak zwanych atrakcyjnych nabożeństw, atrakcyjnych dla ludzi, którzy nie są wierzącymi, żeby przyciągnąć tych niewierzących i zaoferować im coś takiego atrakcyjnego, żeby przyszli. Bo inaczej, jak nie będzie nic atrakcyjnego, no to nie przyjdą. I zobaczcie, że to jest taki znak dzisiejszy też. Ja tak się przypatruję, jacy ludzie są w kościele dzisiaj, na przykład w kościołach takich tradycyjnych, na przykład jak katolicki, mojego pokolenia prawie nie ma. Jak ludzie wracają z kościołów, to są ludzie 60+. Właściwie dzieci chodzą do kościoła dopóki im rodzice każą, a potem nie chodzą. I bardzo wielu ludzi właściwie ogranicza, i to także w Polsce, ogranicza swoją obecność w kościele do świąt, do ślubów, do pogrzebów. Ale po co chodzić do kościoła? No właśnie po to chodzić, żeby słuchać Słowa Bożego. Ludzie nie chcą, nie mają tej świadomości, że to jest ważne. I niestety, ale mamy sytuację znajomych, pamiętamy, że ludzie, którzy może rozumieją nawet, przestali być w społeczności Kościoła, przestali przychodzić i słuchać Słowa Bożego razem z Kościołem. Bo słuchajcie, to jest z pewnej perspektywy Bożą wolą, żeby ci, którzy wyznali Jezusa swoim Panem, spotykali się na wspólnym spotkaniu, razem czytali i rozważali Słowo Boże, bo tak Bóg to zaplanował. To nie jest nasz wymysł. To, że my dzisiaj się spotykamy, tak naprawdę my Bogu nic nie dajemy, że my tu przyszliśmy, tylko my od Boga czerpiemy dla siebie. Jeżeli ktoś nie chce przychodzić na takiego rodzaju spotkanie, nie chce słuchać Bożego Słowa, odbiera sobie szansę usłyszenia słowa, które być może by go pokrzepiło, które by wniosło w jego życie nadzieję. Odbiera sobie szansę tego, żeby żyć zgodnie z Bożą wolą. I to jest smutne, kiedy człowiek, dzisiaj coraz więcej można nawet słychać takich ludzi, że no a po co mi Kościół, bo przecież są nagrania na YouTubie, na podcastach, przecież mogę sobie słuchać ile chcę, nawet więcej niż jakbym przyszedł do Kościoła. Tylko, że to jest taka różnica, że jak się przychodzi i się żyje z Kościołem, przychodzi się słuchać Słowa Bożego, bo tak w Piśmie Świętym czytamy, że kto przychodzi do świątyni, niech się nastawi na słuchanie, to czasami się usłyszy słowo, które może nie być przyjemne. A w momencie, kiedy człowiek na YouTubie czy na podcastach jest w stanie sobie wybrać to, co chce słuchać. A Bóg tak to postanowił, że czasami człowiek będąc w kościele usłyszy to, co potrzebuje usłyszeć. Nie to, co chce usłyszeć. To jest różnica, potężna różnica. Bo to, co potrzebuje, może być czym innym niż tego, co chcę. Często też kiedyś, to może takie trochę zabawnie zabrzmi, ale miałem okazję studiować w Cardiff i wtedy, kiedy studiowałem, no to tak około 20 lat temu, miał taką akcję reklamową, nie wiem, taką zachęcającą ludzi do tego, żeby do kościoła przychodzili. I ta akcja brzmiała tak, przyjdź do kościoła, nie czekaj, aż cię przyniosą. Przyjdź do kościoła, nie czekaj, aż cię przyniosą. Tak na pogrzeb to człowieka przynoszą i wtedy on jest w kościele. Ale to rozumiemy, że ci, którzy wyznali Chrystusa, są powołani do tego, żeby być częścią kościoła, żeby być z kościołem, żeby słuchać Słowa Bożego. Zauważcie, ci ludzie się garnęli, ci ludzie się cisnęli do Jezusa, żeby usłyszeć słowa, których oni chcieli usłyszeć. Bo słuchanie słowa przynosi nam korzyść, przynosi nam nadzieję. Bóg przynosi nam pokrzepienie, przynosi nam zachętę, przynosi nam korektę. Pokazuje nam rzeczy, których być może sami byśmy, o których nie myślimy na co dzień, a o których powinniśmy pomyśleć. Zauważcie, że Słowo Boże na nabożeństwie, tak jak jesteśmy dzisiaj nawet, nie dotyka was jedynie przez kazanie, tak, które jest wygłaszane. Słowo Boże dotyka nas wszystkich w pieśniach, w modlitwach, dotyka w czytanym Słowie, dotyka również w kazaniach. Na różne sposoby Bóg może na nabożeństwie przemówić. I człowiek, który nie garnie się do tego, żeby słuchać Bożego Słowa, właśnie z Kościołem, właśnie wśród tych, którzy również chcą słuchać Bożego Słowa, postępuje błędnie. Nawet powiedziałbym, jeżeli nie grzesznie. Bo sam Bóg chce, by ludzie słuchali Jego Słowa. Bo potrzebują ludzie, my potrzebujemy, ja potrzebuję i każdy z was potrzebuje słyszeć Boży głos, Boże Słowo, bo Bóg do nas przemawia po prostu. I ci ludzie tutaj słuchali Jezusa, było ich tak wielu, Jezus postanowił pożyczyć łódź od Szymona i odpłynął. Od brzegu. Potem usiadł z łodzi i nauczał tłumy. Ile to trwało, nie wiemy. W każdym razie wiemy mniej więcej, że to, co Jezus mówił, to zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Boga, bo o tym jest 43 rozdział, 43 werset 4 rozdziału. Dobra nowina o Królestwie Boga. Każdy z nas potrzebuje usłyszeć dobrą nowinę o Królestwie Boga. Nawet jeżeli ją usłyszał 20, 30, 40 lat temu, to dzisiaj też potrzebujemy ją usłyszeć i nawet mówić sobie nawzajem dobrą nowinę o Królestwie Boga. Od wersetu 4 dalej do 7 jest opisany ten cud z rybami. Tak jak wcześniej Łukasz opisuje władzę i moc Jezusa nad chorobami, nad światem demonów, tak tutaj teraz widzimy, że opisuje moc Jezusa, przytacza ten cud, który daje nam do zrozumienia, że Jezus ma władzę nad tym światem przyrody, nad tym światem żywym. I tutaj sytuacja jest taka, że gdy przestał przemawiać, zwrócił się do Szymona, wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. Szymon odpowiedział, mistrzu, przez całą noc trudziliśmy się i nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieci. Można by powiedzieć, że Szymon i jego towarzysze Jakub i Jan, oni żyli z tego, wiedzieli, kiedy wypływać na połów rybacy czy wędkarze. Oni znają generalnie zwyczaje ryb i wiedzą na przykład w której części roku, jakie ryby się łapie na robaka, jaką rybę się łapie na ciasto, a jaką na kukurydzę. Tak? Wiedzą, znają, na jakiej głębokości są te ryby i tak dalej. I teraz jeżeli patrzymy na to, że ci zawodowcy, można by powiedzieć, całą noc szukali ryb w tym jeziorze i nic nie złowili. I teraz przychodzi im taki rabaj, który w życiu może sieci do morza nie zarzucił i mówi, no słuchajcie, wypłyńcie i zarzućcie. Tak? No to mogli być tacy, no... Ale Szymon mówi... Mistrzu, przez całą noc trudziliśmy się, nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieci. No i wypłynął, zarzucili i złapali tak wielką ilość ryb, że sieci się rwały. Wtedy dali znak wspólnikom z innej łodzi, by przybyli, pomogli im. Przypłynęli więc i napełnili obydwie łodzie, także niemal tonęły. I to był dla nich ogromny znak, ogromny cud, bo oni w życiu być może nie złowili ryb rano, po tym jak całą noc wcześniej próbowali łopić. Zwykle wypływali na noc, łowili nocą i to co złowili nocą mieli rano, tak? A nie tak, że po całej nocy łowienia wypływali rano i łowili rano. I dla nich... To, że napełnili dwie łodzie po brzegi, także prawie tonęły. W momencie, kiedy nic nie wskazywało na to, że te ryby tam będą, że i tak dalej, było cudem. Było cudem Bożej mocy. Było cudem, takim cudem na miarę właśnie cudów, które Mojżesz dokonywał, których Eliasz dokonywał. I kiedy złapali te ryby, to, co widać tutaj w słowach Piotra, zobaczcie, Szymon Piotr, gdy to zobaczył, rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Widzimy nagle Piotra, który widzi w Chrystusie kogoś namaszczonego przez Boga, kogoś świętego, kogoś, kto przychodzi z mocą, która pochodzi od Boga i czyni cud na miarę Boga. I teraz on jest świadkiem tego cudu. On doświadcza, na własne oczy widzi ten cud. I mówi, jestem grzesznym człowiekiem. Nie jestem, innymi słowy, można by powiedzieć, godzien być przy tobie. Tak? Nie jestem wystarczająco święty, żeby przy tobie być. Zauważcie, że trochę to jest podobne do tej sytuacji, takie no powiedzmy analogiczne. Demony, kiedy słyszały od Jezusa, żeby wyszły z ludzi, drżały, rozpoznawały władzę, moc, świętość Bożego Syna, a Piotr, który był świadkiem tego cudu, również rozpoznał wielkość, władzę, moc, świętość Bożego Syna i zaczął się bać. Zaczął się bać. Czemu on się zaczął bać? Być w obecności Jezusa, tego świętego, pełnego władzy, mocy, tego, którego Bóg namaścił. Zauważcie, że strach przed świętością jest nam dobrze znany w naszych sercach, w nas, grzesznikach. Świętość może jest takim terminem kościelnym, takim ładnym, prawda, ładnie brzmiącym, ale jeżeli popatrzymy na to, jak my się zachowujemy, jak są opisani ludzie, którzy są w obecności Boga, który się objawia jako Bóg Święty, to każdy z nich bez wyjątku po prostu drży. Każdy człowiek w obecności świętego Boga drży, dlatego że świętość świętego Boga jest tak jakby lampą, takim reflektorem, który jest skierowany na człowieka. I ten reflektor obnaża wszystko, co w takim człowieku się znajduje. Każdą tajną myśl, każde tajne motywacje, każde czyny, których nikt inny nie widział, po prostu stają się jawne, jasne i człowiek ma tego świadomość, że to jest jasne. Dlatego zauważcie, że sytuacja Piotra tutaj, kiedy on widzi swoją grzeszność, jest bardzo analogiczna do sytuacji Izajasza, który jest opisany w 6 rozdziale Księgi Izajasza. Jeżeli macie ten rozdział, Biblię przed sobą, zachęcam, by otworzyć ten rozdział. Tam jest kilka wersetów, które opisują sytuację, kiedy Izajaszowi dane było zobaczyć tron w niebie, kogoś siedzącego na tym tronie. Widział serafiny, które miały 6 skrzydeł, wołały: święty, 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 Pan zastępów, cała ziemia pełna Jego chwały. Drżały futryny i tak dalej. I 5 werset, zauważcie, co 5 werset, co Izajasz mówi, kiedy to zobaczył. On mówi tak: biada mi, jestem zgubiony, jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, ponieważ moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Biada mi, bo widziałem świętego. I teraz Piotr, którego mamy tutaj, rozumie to, że on ma do czynienia ze świętym, a on sam święty nie jest. I co teraz? Tak samo jak Izajasz był przerażony swoim stanem, tak samo Piotr jest tutaj przerażony tym, że jaki on jest i wobec kogo stoi. Zauważcie, że Piotr mógł też pomyśleć, tak jak później w Ewangelii Jana jest powiedziane, jak Nikodem przychodzi do Jezusa i on mówi: Rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem, jeśli Bóg nie jest z nim, nie może takich znaków czynić, jakie ty czynisz. Jeżeli nikt nie może takich znaków czynić, jeżeli Bóg nie jest z nim, to znaczy, że z Jezusem jest Bóg. I Piotr to zrozumiał. I co jest ciekawe, zauważcie, że i w sytuacji Izajasza, i w sytuacji Piotra nie jest tak, że na przykład Jezus, kiedy mówi: odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem, to Jezus nie mówi: oj, tam nie przesadzaj, nie jest tak źle. Prawda? Nie mówi. Tak samo Izajasz nie usłyszał: no słuchaj, no są gorsi od ciebie, tak? Też tego nie usłyszał. Rzeczywiście oni byli grzesznikami. Izajasz był człowiekiem o nieczystych ustach. Piotr był grzesznikiem. I co w związku z tym? No Bogu człowiek nie musi jakby wyjaśniać i opisywać swojej grzeszności, bo Bóg to bardzo dobrze zna. Tylko że problem jest z nami, problem jest z tym, że my często swojej własnej grzeszności nie widzimy. A ten moment, kiedy Izajasz w swoim doświadczeniu, a Piotr w swoim doświadczeniu spostrzegł i zobaczył, że jest grzesznikiem, jest momentem decydującym, kiedy człowiek po prostu od tego momentu może się nawrócić do Chrystusa. Może przyjść do Chrystusa, bo człowiek jest grzesznikiem, ale Chrystus jest Zbawicielem. Człowiek jest wielkim grzesznikiem, ale Chrystus jest wielkim Zbawicielem. I zauważcie, co się stało. W sytuacji Izajasza serafin przyleciał, tu jest powiedziane, w ręku miał rozżarzony węgielek, dotknął ust i powiedział: oto dotknęło to twoich warg, aby twoja wina została zmazana, twój grzech przebaczony. A w sytuacji Piotra Jezus go nie odrzucił, ale powołał go, by został jego uczniem, by został jego naśladowcą, by poszedł za nim. To jest dla nas, dla każdego z nas obraz wielkiej łaski, wielkiego Bożego miłosierdzia, że my, będąc grzesznymi, możemy iść za świętym Bogiem. My, będąc w swojej takich zakamarkach serca, nieczystymi, możemy stanąć przed Chrystusem i On mówi: pójdź za mną. I On mówi: chodź. Nie odrzuca, nie potępia, nie skazuje, ale zbawia. To jest dla nas dobra nowina. To jest dla nas pociecha. To jest dla nas nadzieja, której potrzebujemy, słuchajcie, bo udawać przed sobą nawzajem, jacy jesteśmy święci, no po co? Tak? I wiemy, że nie jesteśmy święci. Wiemy, że wiele nam brakuje. Wiemy o tym. Jeżeli mamy takie momenty wglądu, tak jak Piotr czy Izajasz miał, to widzimy to z bardzo wielką klarownością, że rzeczywiście tak jest. Jeżeli tak widzimy, to widzimy również, że potrzebujemy autentycznie Zbawiciela z powodu naszego własnego grzechu. Nie z powodu innych grzechów, innych ludzi, ale z powodu naszego własnego grzechu. Niektórzy ludzie mają pokusę tego, żeby powiedzieć, jestem taki grzeszny, że nie mogę przyjść do Jezusa. Tyle złego zrobiłem, że nie mogę przyjść do Jezusa. Ale zauważcie, Piotr spotyka się z Jezusem, czy Jezus, można by powiedzieć odwrotnie, spotyka się z Piotrem takim, jakim on jest, w tym momencie, w którym on jest. Łapie ryby, normalne, zwykłe życie, które no, tak jak co dzień toczy. I on go spotyka w tym momencie jego życia. I to się zmienia. Zmienia się myślenie Piotra, zmienia się jego życie na zawsze już wtedy. Nie może sobie człowiek powiedzieć, jestem zbyt grzeszny, żeby przyjść do Chrystusa. Bo w ten sposób ma bardzo małe pojmowanie Jego łaski. W ten sposób pokazuje, że nie rozumie ogromu Jego miłości. W ten sposób pokazuje, że nie rozumie ogromu odkupienia, które Chrystus nabył dla każdego z nas. Jezus jest nadzieją dla grzesznych ludzi. Jest nadzieją dla mnie i dla każdego z nas. A jeżeli ktoś z was tutaj jeszcze do Jezusa nie przyszedł, nie miał tego momentu wglądu w swoje życie, że jest grzeszny i że potrzebuje, to zachęcam, by się zastanowił. Zachęcam, by się modlił. Zachęcam, by przyszedł do Chrystusa i wiedział, że On go wysłucha. Że On mu pokaże. Jeżeli na przykład człowiek myśli, że nie jest z nim tak źle, niech się pomodli, żeby Jezus mu pokazał. I wtedy będzie miał dowód czarno na białym, że nie jest tak dobrze, jak sobie o sobie myślał. Świętość jest dla człowieka niewygodna. Jest niewygodna. Ludzie, którzy nie żyją świętym życiem, postrzegają tych, którzy takim świętszym, powiedzmy, życiem żyją, jako pewnego rodzaju taka sól wokół trochę. Nie chcą się przyłączyć do imprezy, więc trzeba się ich jakoś tak, no, trzeba im dopiec. Trzeba ich w jakiś sposób odrzucić. Zauważcie, że można mieć dwie reakcje na świętość, którą tutaj Jezus pokazał. Jedna jest właśnie taka, jak Izajasza czy Piotra, obiada mi, bo jestem taki i potrzebuję Zbawiciela. A druga jest taka, jaką mieli faryzeusze i saduceusze. On jest święty, trzeba go zgładzić. Trzeba się go pozbyć. I w taką stronę poszli saduceusze. Jeżeli chcemy się trzymać na dystans od Chrystusa, chcemy, bo Jego świętość jest takim czymś, z czego nie chcemy doświadczać, tej niewygody, tego palenia sumienia, to jest nic dobrego. Słuchajcie, jeżeli człowiek zobaczy swoją grzeszność, przyzna się do niej, ma otwartą drogę do Zbawiciela. Natomiast jeżeli ktoś przeczy swojej grzeszności, ślepy jest na nią, I się do niej nie przyznaje, idzie drogą saduceuszy, idzie drogą tych, którzy odrzucili Chrystusa. I teraz ostatnia rzecz. Kiedy już te ryby były w łodzi i wszyscy byli zdumieni, tak? I wszyscy byli zaskoczeni, wszyscy byli tacy, no, naprawdę wprawieni w osłupienie tym. Jezus co mówi do swoich uczniów? Zauważcie ten 10 werset. Jezus mówi, nie bój się. Pierwszy raz z wielu różnych okazji i sytuacji, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów, nie bój się. Piotr był przerażony swoją grzesznością, nie wiedział, co z nim będzie, nie wiedział, jak zostanie potraktowany, jak stoi przed Bogiem i tak dalej. Jezus mówi mu, nie bój się, nie bój się. Potem ileś razy jeszcze przeczytamy te same słowa Jezusa, żeby się nie bać, żeby się nie bać. I mówi dalej, odtąd będziesz łowił ludzi. I teraz pytanie, jak Jakub, Piotr, Jan, Jakub mają łowić ludzi? Można by się zapytać, a jak Jezus złowił Piotra? Że tak powiem, w jaki sposób Jezus złowił Piotra? Zobaczcie, że odpowiedź na to pytanie jest taka, że Jezus mu się po prostu objawił. Objawił mu samego siebie, jaki jest, kim jest, jaką ma moc. I myślę sobie tak, jeżeli człowiek przeżyje taki moment takiego objawienia tego, kim jest Jezus, to to jest taki moment, od którego zaczyna się coś w rodzaju siły, grawitacji, która ciągnie człowieka po prostu do Chrystusa. Coś człowieka do Chrystusa ciągnie, pcha, cokolwiek, jakby tokolwiek nazwać, jakiś rodzaj oddziaływania, który mnie ciągnie do tego, żeby coś więcej od tego Chrystusa usłyszeć, żeby coś więcej zrozumieć, żeby bardziej Go poznać. I to jest sposób, w jaki Piotr też ludzi łowił. Po prostu mówił o Chrystusie. Objawiał to, kim jest Jezus. Objawiał Jego łaskę. Objawiał to, co uczynił. I my dzisiaj robimy to samo. Mówimy o Chrystusie, że łaska, zbawienie, nadzieja jest właśnie w Nim. W nikim innym, w niczym innym. I jeżeli człowiek doświadczy takiego momentu, jaki Piotr tutaj przeżył na tej łodzi, przychodzi do Chrystusa i Chrystus go nie odrzuca, zostaje zbawiony. Po prostu. Po prostu. Łowienie ludzi w takim kontekście ewangelizacyjnym, jakie tutaj mechanizmy zastosować społeczne, jakieś tego, to nie chodzi o manipulacje. Bo słuchajcie, są kierunki na studiach, które rozważają po prostu tak zwane mechanizmy manipulacji tłumów, jakieś podprogowe oddziaływania i tak dalej. I można człowieka skłonić do tego, żeby zrobił to, co się chce, żeby ten człowiek zrobił. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi w ewangelizacji. W ewangelizacji chodzi, żeby ludzie usłyszeli o Chrystusie, zrozumieli o Chrystusie, poznali Chrystusa. I jeżeli to zrobią, to ci ludzie będą się tłumnie cisnąć, żeby coś od tego Chrystusa jeszcze dostać. Sami będą chcieli. Będzie grawitacja ich ciągnęła w stronę Chrystusa i będą się Nim cieszyć, że są blisko Niego. Także jeżeli mamy łowić ludzi, to w taki sposób niech nasze łowienie wygląda. Zachęcam do modlitwy teraz.